I za chwilę będziemy mieli, albo może już mamy połączenie z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jak pan się ma?
Sam wstałem z łóżka i zrobiłem samodzielnie śniadanie, czyli całkiem nieźle.
Czyli nie skorzystał pan w tych dwóch procesach z udziału sztucznej inteligencji?
A tego nie wiem, bo ona nadzoruje naszą komunikację. Słuchałem fragmentu pana rozmowy przed chwilą z wiceministrem Szejną, a wcześniej rano rozmowy z innym wiceministrem rządzącej partii w innym radiu. I pomyślałem, że obie te rozmowy są może z konieczności niekonkluzywne, skaczą po wielu tematach, bo żyjemy w sytuacji sztucznie wytworzonego przeciążenia informacyjnego, które uniemożliwia zbudowanie społecznych konsensusów. I to algorytmy sterowane przez sztuczną inteligencję, jeszcze tych starszych generacji sprzed czatów konwersacyjnych, to te algorytmy zdegradowały komunikację polityczną, podsuwając nam mnóstwo pozornie atrakcyjnych wątków i uniemożliwiając skupienie się na wątkach ważnych. Na przykład w tej rozmowie przed chwilą wiceministrem Szejną był dotknięty jeden aspekt polityki europejskiej, mianowicie polityka klimatyczna i kwestia irracjonalności ekonomicznej. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele na ten temat się mówi, a mnie przypomina się krótka rozmowa w Pałacu Prezydenckim rok 2009, chyba przyjęcie z okazji Święta Niepodległości. Podchodzę do ministra Sikorskiego, rozmawiającego z ówczesnym ambasadorem brytyjskim. Sikorski mówi: jak tam twoja religia klimatyczna się trzyma? I tu jest ważny problem. Przez to przeciążenie informacyjne wygenerowane przez media społecznościowe, których obieg informacji jest skrycie zarządzany przez algorytmy, przez to przeciążenie informacyjne tracimy zdolność odróżniania, jakie elementy w danej polityce, czy klimatycznej, czy obronnej, są to elementy racjonalne, a jakie są czysto ideologiczne.
I nie ma na to aspiryny.
No nie, bez oddania działania big techów, czyli głównych platform zdobywania informacji, jak Google, platform komunikacji, jak Facebook i platformy systemów operacyjnych i także wyszukiwania informacji, jak Microsoft, bez poddania big techów regulacjom, tej aspiryny nie będzie. Będziemy żyli w tym, co ja nazywam w książce Cyberkontrareal, będziemy żyli w strukturalnie zatrutej infosferze. I to zatrucie polega między innymi na tym, że wątki marginalne są umieszczane w centrum dyskursu, a wątki kluczowe spychane są na margines dyskursu.
I pan profesor uważa, że nie robią tego ludzie, tylko algorytmy?
Robią te algorytmy, częściowo, bezpośrednio robią te algorytmy, które bodźcują ludzi, żeby podążali żeby swój czas poświęcali na zajmowanie się nieistotnymi sprawami i dzielenie się przysłowiowymi filmami, skotkami, ale za tymi algorytmami są właściciele i władcy tych platform cyfrowych, cyberpanowie, którzy zbudowali wieluset miliardowe fortuny dzięki degradacji dyskursu publicznego, dzięki wepchnięciu w centrum naszej uwagi spraw drugotrzeciorzędnych, a na margines spraw pierwszorzędnych. Oni zbudowali te fortuny, za pomocą których dzisiaj tworzą nowsze systemy sztucznej inteligencji, które to systemy sztucznej inteligencji pozwolą im zamieniać bogactwo na władzę. To może się wydawać, jest to robione pod pozorem, pod płaszczykiem ideologii pomagania ludzi. Dam przykład. W kwietniu w Londynie odbyła się konferencja, gdzie główny inżynier od AI Facebooku, Jan LeCun, skądinąd aktywny także na Twitterze, bardzo emocjonalne wpisy, niektóre sensowne, niektóre mniej, powiedział, że będziemy mieli wszyscy asystentów AI zamontowanych w naszych wszystkich sprzętach, a więc w komórce, w tablecie, w telewizorze, pewno także w komputerze i tak dalej. I wszystko, co będziemy robili, wszelkie formy komunikacji, szukanie informacji, rozmowa z kimś, będzie filtrowana, to już ja uzupełnię, ale będzie szło przez tych asystentów. I teraz dla nas to będzie zaoferowane płatnie lub przy niskiej odpłatności jako usługa, jako pomoc, ale ten pomocnik nie tylko będzie nas 24 godziny na dobę inwigilował, będzie wiedział, co komu chcemy zakomunikować, gdzie się przemieszczamy, ale będzie z życzliwą troską, tutaj był cudzysłów, z życzliwą troską, pochylał się nad naszymi potrzebami i przestrzegał nas przed pewnymi rzeczami. Ty na pewno chciałeś posłużyć się tym obraźliwym etnicznie słowem? Czy na pewno uważasz, że cytowanie tej wypowiedzi polityka nie naraża czyjejś wrażliwości? Inaczej mówiąc, stoimy przed kolejną fazą wielkiej manipulacji. Pamiętam moje refleksje z lat 70., gdy studiowałem w okresie studiów i po studiach totalitaryzmy. Czytałem o mechanizmach funkcjonowania niemieckiego faszyzmu i totalitaryzmu sowieckiego. I wtedy sobie pomyślałem, a wtedy rewolucja cyfrowa dopiero się rozkręcała, że gdyby Stalin miał do dyspozycji cyfrowe narzędzia monitorowania działania ludzi i manipulowania nimi, to może komunizm sowiecki nigdy by nie upadł. I widzimy w pewnym sensie, jak inteligentnie wspomagając się także sztuczną inteligencją, władcy Chin potrafią ten system w obliczu rozmaitych kryzysów ciągle wyprowadzać w stronę pewnej stabilności.
Czyli pan profesor użył słowa zamiana bogactwo we władzę. Władza nie w cudzysłowiu, tylko po prostu władza właściwie totalna nad człowiekiem.
Tak totalna, jakiej nigdy wcześniej nie było, bo już obecnie, pamiętajmy, że ta sztuczna inteligencja, z którą mamy do czynienia obecnie, o której wiemy obecnie, najnowsze modele OpenAI, Google, Gemini, Anthropica, Claude i tak dalej, tych modeli już jest kilkadziesiąt na wysokim poziomie, tak zwanych wielkich modeli językowych, to jest początek sztucznej inteligencji, ale to co już jest, umożliwia zbudowanie sobowtóra cyfrowego, albo czasami się mówi bliźniaka cyfrowego, każdego człowieka na Ziemi, nawet kogoś, kto nie posługuje się komórką i mailem. Co to jest ten sobowtór cyfrowy? To jest wzór czyichś zachowań w cyklu dobowym, tygodniowym, miesięcznym czy rocznym, To jest opis relacji tego człowieka z innymi osobami i opis jego potrzeb, pragnień i lęków. Bo nawet jeśli ktoś sam nie jest online, to idąc na przykład na koncert czy na mecz, jest okamerowany przez tysiące systemów monitoringu, których duża część ma automatyczne systemy rozpoznawania twarzy, odczytywania pewnych reakcji, a nawet emocji. To wszystko jest w bazach danych i tymi bazami danych handlują tak zwani brokerzy danych i nie tylko tajne służby, ale przede wszystkim te big techy, w tym oczywiście chińskie, są w stanie do tych baz danych dotrzeć i zbudować sobowtóra cyfrowego każdego z nas. I teraz te sobowtóry cyfrowe, jak wykazały badania Polaka, który pracuje od lat na Uniwersytecie Stanforda, Michała Kosińskiego, umożliwiają lepsze rozpoznanie cech naszej głębokiej psychiki niż to, co wie o nas osoba najbliższa, nawet niż to, co wiemy sami o sobie. Bo ja nie wykluczam, że na przykład i pan redaktor, i ja mamy takie marzenia czy pragnienia, których przed samym sobą jakby nie ujawniamy. A sobowtór cyfrowy, zbudowany dzięki śledzeniu naszych form zachowania, nie tylko wypowiedzi, na przykład patrzeniu, ile razy dziennie sprawdzamy w smartfonie, czy coś tam się nie dzieje, sobowtór cyfrowy umożliwia penetrację wszystkich warstw naszej psychiki. I teraz ostatnie zdanie nawiązujące do pana głosu. Żaden totalitaryzm dwudziestowieczny nie posiadał możliwości przenikania głębin ludzkiej psychiki, takich możliwości, jakie dają już obecne systemy sztucznej inteligencji.
Nie wiem, czy po tej wypowiedzi pana profesora nie powinienem pójść po prostu na ryby, skoro ta sytuacja jest taka, jaka jest, i czy te wszystkie dyskusje na temat Unii Europejskiej centralizować, nie centralizować mają...
Akurat wie pan, w tym kontekście Unia częściowo jawi się jako bohater pozytywny, bo uważa się, że w Unii najbardziej są zaawansowane procedury regulacji big techów. Z jednej strony Unii wytyka się, że polityka regulacyjna Unii nie sprzyja innowacjom w odróżnieniu od nurtów innowacyjnych, jakie mają miejsce w Ameryce Północnej i w niektórych krajach Dalekiego Wschodu, ale z drugiej strony tkanka społeczna europejska jest mniej zniszczona przez algorytmy big techu niż tkanka amerykańska. Mamy niższe wskaźniki przestępczości, niższe wskaźniki rozwodów, niższe wskaźniki samobójstw, zwłaszcza młodzieży. Pod wieloma względami ta tkanka społeczna krajów Unii Europejskiej jest bardziej przyjazna normalnemu ludzkiemu życiu. Poziom osamotnienia nie jest tak wysoki, jak sięgnął to ogromnych grup społecznych w Stanach Zjednoczonych.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam, ale ostrzegam słuchaczy. W momencie, gdy powiedziałem parę ciepłych słów o Unii, rozmowa uległa zakończeniu.
Tak jak i hajnał z Wieży Mariackiej, ale to już inna historia. Profesor Andrzej Zybertowicz był gościem Poranka w Net, 9:02 na zegarze. Czas na wiadomość.